Jest wiele spraw, które należy wyjaśnić.
Przeżyłam najgorsze, uderzył mnie nożem.
To są rzeczy, które po prostu w głowie się nie mieszczą.
Na wiele, czasem trudnych pytań trzeba odpowiedzieć.
To zastraszanie trwa cały czas.
Nie jest to chowanie głowy w piasek.
Ja zeznając już wiedziałem, że wkładam kij w mrowisko.
W twojej sprawie zaprasza Grażyna Walkowiak.
Witam Państwa. Czym jest sprawiedliwość, na którą tak często powołujemy się w mowie, piśmie czy w obrazie? Powracamy, co jest tradycją tej audycji, do spraw z zeszłego roku, czyli 2021. Do historii długiej drogi po sprawiedliwość najmniejszej spółdzielni mieszkaniowej w kraju, w Wilkowie pod Świebodzinem. Czy komin niezgody, ostry sąsiedzki spór spod Zielonej Góry trafił do sądu? I na jakim etapie jest śledztwo w sprawie domu kombatanta w Zielonej Górze? Zaczynamy. Nadużycia, niegospodarność i wielki dług za węgiel, który był, a jakoby go nie było, czyli zniknęło przed wieloma laty 300 ton. To już 21 rok, kiedy maleńka spółdzielnia mieszkaniowa wkroczyła na ścieżkę po sprawiedliwość.
Dla mnie to jest po prostu koszmar. Jako obywatela, to jest koszmar. I to, że to jest tak opieszałe, że to trwa tyle czasu.
No i w ten sposób przeciągnęli 20 lat. Chodzi o węgiel, którego nie było, a oni twierdzą, że był ten węgiel, bo myśmy wiedzieli, co było na placu. Na placu były trociny i było węgla.
Jak można pozwolić, żeby oszust był górą? No przecież to jest niepojęte.
Żeby to pojąć, trzeba cofnąć się do 2001 roku. Prezesem spółdzielni zostaje wówczas Krzysztof Kazimierczyk, który odkrywa nadużycia finansowe poprzednika.
To nie tylko jest sprawa węgla spółdzielni. Nie prowadzono dokumentacji finansowej. Nadmierne wypłaty, umów zleceń, pobrane zaliczki nierozliczone złożyliśmy jako komisja, która została powołana na walnym zebraniu, zawiadomienie do prokuratury.
W 2003 roku w poznańskim oddziale Telewizji Polskiej w codziennym kurierze ukazuje się reportaż, w którym ówczesna prokurator rejonowa w Świebodzinie odnosi się do sprawy.
Akt oskarżenia dotyczący członków byłego zarządu, przede wszystkim byłego prezesa oraz byłej księgowej, zarzucono im przywłaszczenie pieniędzy. Został skierowany akt oskarżenia w tej sprawie. Sprawa jeszcze jest niezakończona. Toczy się w sądzie rejonowym w Świebodzinie.
O jakie sumy tu chodzi?
Łączna kwota 61 823 zł 83 groszy.
Oni zostali skazani.
Skazani.
Czy zwrócili pieniądze do spółdzielni?
Wpłacili. Prokuratura rozdzieliła zamiast całą do kupy sprawę, umowy zleceń, węgla i brak pieniędzy. Oni podzielili brak pieniędzy osobno, umowę zlecenia osobno i węgiel osobno, który prokuratura po pewnym czasie w Świebodzinie umorzyła. Myśmy się odwołali. Trafiło to do sądu. Sąd w Świebodzinie klepnął decyzję prokuratury.
A chodziło o kwotę, gdzieś sobie to zapisałem.
84 tysiące.
84 tysiące 91 zł 90 groszy.
I w związku z tym myśmy się odwołali wtedy do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, pana Kurczuka. I on polecił wznowić umorzenie.
Postępowanie.
Tak, to był 2003 rok. I ta sprawa tak kulawo cały czas sprawa węgla szła.
Tutaj nie udało nam się zebrać materiału dowodowego, który pozwoliłby na przedstawienie komukolwiek zarzutów i po prostu idąc dalej na oskarżenie kogokolwiek.
Było zimno, proszę pana, ogólnie rozluźnienie dyscypliny całe było, palacze piani, prezes piany tak samo, to cały czas było non stop. I tak to wygląda, proszę
Czyli
pana.
Było wesoło?
No wesoło i zmodernizowali kotłownię później i po zmodernizowaniu kotłowni spalił 600, około 600 ton węgla i do tego jeszcze trociny.
No to gdzie jest 300 ton?
No, gdzie jest 300 ton? To tylko było na papierze.
Ja tu na okrągło widziałem, jak kim tu było palone. Oczywiście było palone białym węglem. Pytam, czy samymi trocinami da rady ogrzać i wodę, i centralne? Niemożliwe to jest.
Żeby dzisiaj prokuratura umorzyła taką kradzież? Jak tak może być? Do kogo w końcu mamy iść?
To za ten węgiel, który zniknął, będziecie musieli płacić.
Nie będziemy.
Zapłaci ten, co ukradł, nie my.
Myśmy się odwołali od tego umorzenia, bo uważamy, że dalej nie było tego węgla.
Pani była w Radzie Nadzorczej.
Później, już za czasów następnego prezesa, ale tak, znam tą sprawę z akt i z tego, co później tutaj się działo.
No spółdzielczym nie jest dużo, jest 108 rodzin. Okradł nas po prostu. Byłem prawie na każdej sprawie. Chciano jakby przedłużyć ten termin, żeby się przedawniała sprawa, żeby się nie odbywały.
A
nie?
Kto chciał?
No, ich adwokaci robili wszystko, nie przychodzili na sprawy, wymyślali sobie jakieś choroby, mieli zaświadczenia, nie wiem, sklewe czy jakie, bo nikt tego nie sprawdzał, nie? No i w ten sposób przeciągnęli 20 lat. Były sprawiedliwy, nie były sprawiedliwy, przeciągał sprawy, sędziów zmieniali.
Malutka spółdzielnia, mała społeczność. No nikt z nas do głowy sobie nawet nie wziął, że ktoś z tej społeczności tu mieszkającej może dopuścić się oszustwa.
To 2011
roku. No, myśmy napisali prośbę do Sądu Najwyższego o przyspieszenie rozpatrzenia.
Oddalenie kasacji było, tak?
Tak, ale Sąd Najwyższy nie przychylił się i tą kasację naszą uznał. I sprawa ruszyła
od nowa.
Ciągnęło się.
18 grudnia w 2018 roku zapada wyrok dla byłego prezesa spółdzielni i dostawcy węgla. Obaj uznani zostali winnymi za poświadczenie nieprawdy i usiłowanie wyłudzenia ponad 84 tysięcy złotych. Obaj też zostali skazani na karę pozbawienia wolności. Sąd jednak warunkowo karę zawiesza na 1 rok próby.
My byliśmy ponoć winni jemu, więc on nas podał do Sądu Gospodarczego do Poznania i Sąd Gospodarczy, pomimo naszych próśb, żeby przesłuchać świadków jeszcze, którzy potwierdzają to, węgla takiego nie było i takich ilości, uznał roszczenie jako słuszne i nas obciążył. Płacimy po 2000 miesięcznie.
Została uznana ich wina, tak? To znaczy, że te faktury zostały wystawione fałszywie i że te pieniądze się panu po prostu nie należały, że to było wyłudzenie. Teraz problemem największym jest to, że my nie możemy wyegzekwować zwrotu tych pieniędzy, które zostały już od nas pobrane.
Jaka to jest kwota?
84 tysiące to była kwota faktur. No na tą chwilę to jest kwota ponad 200 tysięcy.
Po 20 latach odchodzi prezes Krzysztof Kazimierczyk. Od 1 kwietnia spółdzielnią kieruje Małgorzata Kołodziej.
Czy pani zna tych ludzi, czyli tego dostawcę węgla i
tak.
Byłego prezesa?
Nie, byłego prezesa nie.
A dostawcę węgla
tak.
Zna pani?
No bo sama tam brałam węgiel. W tej chwili 230 tysięcy jest zapłacone.
Proszę panią, ja dostarczyłem ten węgiel, ja go nie ukradłem.
Co miesiąc spółdzielnia mieszkaniowa...
Nie wiem, pan ściąga komornik. Proszę panią, proszę zgłosić się
ale
do komornika.
Ale trafiają te pieniądze do pana firmy.
Bardzo
a pan
dobrze.
Jest właścicielem.
Ale jest wyrok. Sąd w Poznaniu napisał ewidentnie, mają zapłacić. Zagłębiła się pani w tą sprawę 20 lat i jak biegli opisują. Czy ja dostarczyłem ten opał do kotłowni, czy nie dostarczyłem go?
A ja mam wyrok skazujący, czarno na białe
ja
i uzasadnienie wyroku.
Mam wyrok o zapłatę spółdzielni. Będę miał inny wyrok, proszę panią, niech pani mi wierzy, na pewno to rozliczę.
W ubiegłym roku sprawa trafiła do Sądu Najwyższego. Jaka jest obecnie sytuacja prawna tego długu? Właśnie. Mecenas Patryk Siemaszko, proszę.
Mamy wyznaczony już termin przed Sądem Okręgowym w Poznaniu, gdzie chodzi o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, czyli no, chodzi o to, żeby po prostu nie można było egzekwować tej należności od spółdzielni, w sensie przymusu, te tak zwane fikcyjne faktury.
To jest dobra informacja.
Natomiast to jest bardzo dobra informacja.
Skarga nadzwyczajna leży, tak? Leży w Sądzie Najwyższym.
Sedno sprawy to jest właśnie rozpoznanie tej skargi nadzwyczajnej. Przewidywany czas rozpoznania tej skargi według tego, co usłyszeliśmy, bo nie mamy wyznaczonego terminu, to jest w granicach 1,5 roku od daty wpłynięcia tej skargi. No faktycznie ilość tych skarg nadzwyczajnych też jest duża w stosunku do liczby osób orzekających w tych sprawach, dlatego też czas oczekiwania na pewno będzie długi. Natomiast tu przede wszystkim to, co zabezpiecza w tej chwili interes spółdzielni, to właśnie to postanowienie sądu, które pozwoliło jej na to, że po prostu spółdzielnia nie płaci i nie ma obowiązku płacić, ponieważ wstrzymane jest wykonanie wyroku.
Chciałoby się powiedzieć ojojoj, 1,5 roku na rozstrzygnięcie skargi nadzwyczajnej w Sądzie Najwyższym to trochę długo.
Przyznam się szczerze, ja nie wykluczam, że nawet czas oczekiwania może być dłuższy na rozpoznanie tej skargi nadzwyczajnej. Natomiast tutaj skarga nadzwyczajna jest instytucją no, troszeczkę zbliżoną do kasacji, Więc też ten czas oczekiwania, myślę, w granicach 1,5 roku będzie wynosić. W kontekście tego, ile to do tej pory trwało, no to wręcz możemy powiedzieć, że jesteśmy na końcu.
Spółdzielnia ma szczęście, że pana chyba ma, bo przy takiej sprawie, przez prawie 20 lat, to się adwokaci zmieniają, a pan jest wierny tej spółdzielni, no i doprowadził pan do skargi nadzwyczajnej. Tylko, no tylko właśnie to czekanie.
Dziękuję,
to
dziękuję czekanie. Za wyrazy uznania. Natomiast zacząłem to jako aplikant, kończę jako adwokat, ale jestem przekonany, że faktycznie zakończy się to pozytywnie.
Czego sprawa, tak długa, prawna droga uczy innych?
Czego uczy? Mhm. Że z klientem należy być do końca.
Mecenas Patryk Siemaszko, dziękujemy. Mam to postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, pierwszy Wydział Cywilny i Własności Intelektualnej. 18 sierpnia to postanowienie w ubiegłym roku zapadło, już po audycji, gdzie rzeczywiście sędzia Krzysztof Józefowicz postanawia wstrzymać wykonanie wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 3 listopada 2010 roku i poprzedzającego go wyroku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 17 listopada 2003 roku. Czy dostawca węgla będzie musiał oddać 230 tysięcy złotych? Rozstrzygnie skarga nadzwyczajna. Oddajmy jeszcze głos na chwilę dosłownie, może antenę człowiekowi, który to wszystko rozpoczął 21 lat temu. Były prezes Krzysztof Kazimierczyk.
Mam w dalszym ciągu problemy tutaj zdrowotne w rodzinie i, no, i trochę mi to przeszkadzało. Częste wjazdy do lekarzy. Zresztą między innymi to był powodem, że zrezygnowałem z funkcji prezesa, żeby nie zaniedbywać tutaj spółdzielni kosztem tego, że muszę się zajmować innymi sprawami.
Ile ta sprawa trwa? 20 ile lat?
Od 2001 trwała. Składów sędziowskich w Siebodzinie, jakie były, to chyba było 6 czy 7. Nie wiem, czy w końcu za chwilę nie brakło, bo jeżeli by nie zapadł wyrok karny, żeby był ktoś sędzia, który by się tą sprawą nie zajmował. Nie może być tak, że ktoś robi przekręty i na tym mają cierpić biedni ludzie. Bo my jako spółdzielnia Wilkowo jeszcze żeśmy się utrzymali pomimo tych wszystkich zawirowań, ale lubuska spółdzielnia przykładowo jest w tej chwili już zlikwidowana.
Czy warto było?
Powiem tak, warto. Warto było.
Krzysztof Kazimierczyk, życzę zdrowia. Dziękuję bardzo. Słuchają państwo audycji W Twojej Sprawie. I następna. Jak Kargul z Pawlakiem, tak w skrócie można opisać życie dwóch rodzin, które w przeciwieństwie do filmowych bohaterów dzieli nie płot, dzieli komin.
Szukaliśmy bardzo długo tego domu. Na końcu, tak jak widać, gdzie jest cisza i spokój.
Wchodzimy do piwnicy.
Proszę bardzo, jak przychodzę,
pierwsze co robię, to wkładam aparat w górę, w dół.
Wkłada pani komórkę tam?
Tak.
I robi pani zdjęcia?
I robię zdjęcia.
Zaczęło się psuć w momencie, gdy wprowadziła się do tej połówki pani. Zaczęło nam śmierdzieć w sypialni. Po prostu jest coś nie tak z tym kominem.
Mnie się od samego początku oni nie podobali.
Ale dlaczego?
Dzisiaj jest spokój, nawet nie stuka, ale już dochodziło do sytuacji ostatnio, że ja musiałam wezwać policję, bo ja tu siedzę na kanapie, mija 10, 20, 30 minut, a ten mi, tak jak ja słyszę nawet dźwięk tej wiertarki, czy młota, czy czego...
Remont tam robią.
Cały czas od 3 lat wiecznie.
Ten komin był cały zatkany od dołu do góry przez okres 2 lat.
Poprosiliśmy kominiarza tutaj z Zielonej Góry, który sprawdził nasz przewód kominowy. A drugie, co ja go poprosiłam, że mamy taki komin na wspólnej granicy, który użytkuje sąsiadka, i żeby zajrzał do tego komina, bo mamy problem, zapachy się wydobywają do naszej sypialni. Tam. On jest tam.
Znaczy właściwie głowy macie przy tej ścianie?
Tak.
Pogrubiłem tą ścianę, postawiłem...
Pomogło?
Postawiłem 2 czujniki, to mi pomoże.
4 marca 2019 o godzinie 22.50 położyliśmy się spać i coś śmierdzi. I mąż mówi, czekaj, mam czujkę w piwnicy. I pobiegł po tą czujkę i zaczęła bardzo mocno, intensywnie wydawać sygnał, że jest coś nie tak. Wezwaliśmy straż, przyjechała straż. Przekroczenie norm, czyli zadymienie i zaczadzenie. Gdybyśmy się położyli parę godzin wcześniej, tak, no to moglibyśmy się już nie obudzić.
Oni sprawdzali komin?
wygasili,
wygasili
i stwierdzili nieszczelność przewodu kominowego.
Kierowaliśmy sprawę do nadzoru budowlanego. W nadzorze budowlanym po około połowie roku ta sprawa miała już być umorzona. Napisałem pismo do Warszawy. No i
wróciła do Zielonej Góry.
Tak, wróciła do Zielonej Góry, poszło do Gorzowa. No i w końcu wyszło, że ta pani ma zrobić porządek z tym kominem.
Zostały wykonane wszystkie prace. Kominiarz, który tu czyścił wszystko, wkład był montowany, oni się dobrze znają z tym, który robił opinię i sobie przekazywali, jak, co i do czego ma być zrobione, tak?
Czyli według pani
i
co?
Mam protokół, że tutaj po tym dopuszcza go do użytkowania z zaleceniem czyścić go, no to co 3 miesiące muszę to robić.
Czyli tych nieszczelności w kominie nie ma?
Nie ma, bo to jest, no, jest wkład żaroodporny, więc nie ma jak być nieszczelności.
Niestety, ten komin nie został prawidłowo wyczyszczony z substancji smolistych i rura została wsadzona w ten brudny komin. To był poniedziałkowy wieczór, byliśmy już wykąpani i coś tam oglądaliśmy w telewizji. W pewnym momencie poczułam, że coś śmierdzi i kurczę, zobaczyłam, że syn leży, a w sypialni już mamy siwo. Zabrałam dziecko i szybko zbiegając krzyczałam do męża: dzwoń na straż, bo coś się pali.
16 lutego jechaliśmy do pożaru pod numerem 116.
Jakiego pożaru?
Pożaru sadzy w kominie. Duże zadymienie i ogień. Nie widzimy bezpośrednio materiału, który się pali. Te elementy lotne już najprawdopodobniej są zajęte przez ogień.
Ja wybiegłam na dwór i zobaczyłam, że pali się komin. I mąż wszedł na dach zobaczyć, co się dzieje. I przez to, że mąż wszedł na dach, jest posądzony o podpalenie komina.
Załamany byłem. Z szybów wentylacyjnych leciał dym. Z rury, którą wstawili, sypały się iskry. Komin, który w marcu był naprawiany i wstawiana była rura wewnątrz metalowa, no to nie ma prawa, żeby leciał dym przez szyby wentylacyjne, gdzie jeszcze są ściany grodziowe tego komina. No to o czymś chyba świadczy. Najlepsze jest to, że na drugi dzień przyjechał kominiarz, który im podpisywał tę zgodę, wyczyścił w środku tylko tą rurę
i podbił
i znowu palili w piecu.
Tam sąsiad wchodził. To jest stary sposób, jak się okazuje. Na to, żeby wyczyścić komin z sadzy, to wrzucić coś, żeby tą sadzę wypalić. Komin był czysty. Ja od tamtego pory ani nie zmieniłam sposobu palenia. Palę jak paliłam. Nie ma nic w kominie. Używam takiego specjalnego...
Jest nagranie z tego dnia.
Ja wiem.
Pamięta pani, kiedy dokładnie te iskry leciały w niebo wieczorową porą?
Ale to nie były iskry. Trociny.
No, nawet wnuk widział. Nie? Ten komin nazywa parowóz. Nie? Wiem, jak poprzednim razie cię palił. No, palił węglem brunatnym, tego środkiem się nie wyczyści. Dlaczego? Sfrezować i od środka go otynkować. Tak.
Nie było do tej pory tego?
Nigdzie.
Pan jest podejrzany o to, że sam wszedł na dach i podpalił ten komin.
Na swój dach, że wszedł ratować, to pewnie dziękować, że uratował im życie. Nie? Jak czujniki się powłączały, no to z dziećmi sąsiadka przybiegła do nas, mały jest niesprawny. Biało było, nie?
A proszę sobie zobaczyć, jak to wyglądało. Palił się, normalnie się iskry sypały z komina. Z szybów wentylacyjnych, normalnie biały dym leciał.
Tak? Była policja wtedy?
Była policja.
I?
Też przesłuchiwali męża pod tym kątem, bo sąsiadka sobie, nie wiem skąd to wyssała, że mąż coś podłożył do komina, gdzie jest dla nas totalną głupotą, gdy my kładliśmy się spać, żeby sobie zrobić taką krzywdę, tak?
Po tym pożarze komina, zamiast przyjść i przeprosić, ja bym to zrozumiał. Ale to poszło jeszcze bardziej, się zagłębiło w drugą stronę, bo posądzili mnie o to, że ja ponoć podpaliłem im komin. No to mamy sypialnię przecież obok tego komina.
Pan był parę dni temu wezwany przez policję.
Tak, wezwali mnie na policję, że ja ponoć powiedziałem kiedyś, że zatkam ich komin i ich poduszę. Tak mi powiedzieli na komisariacie. Na drugi dzień miałem jeszcze badania DNA, zdjęcia, odciski palców, dłoni. Tak, jeszcze nigdy w życiu czegoś takiego nie miałem. Człowiek żyje właściwie tak, żeby nie musiał nikogo przepraszać. A tu się okazuje, że, no, że dochodzi do takich później sytuacji.
A powiedział pan tak?
Nie, nigdy w życiu.
Pożar sadzy w kominie. I doszło do mnie, że jakbym ją poszła wcześniej usypiać, to mogłaby się nie obudzić, bo bym wyszła z tego pokoju i by dziecko się udusiło, bo zanim by to wszystko poszło, to różnie mogło być, tak?
Co dalej? Na pewno się nie poddamy i się nie wyprowadzimy, bo nie na tym polega życie, żeby cały czas chować głowę w piasek. My już tyle przeszliśmy w życiu, że z każdej rzeczy się otrząśniemy i prędzej czy później wierzę w to, że sprawiedliwość jednak istnieje na tym świecie.
Komin niezgody w kolejnym fragmencie. Jak dziś wygląda sytuacja na tej posesji, którą dzieli ściana i komin, mówi osoba, która zwróciła się o pomoc do twojej sprawy.
15 lutego ma być pierwsza rozprawa.
Proszę przypomnieć, dlaczego doszło do sprawy karnej.
Mój mąż został oskarżony o groźby karalne, że zatka komin i ich podusi. I o to został oskarżony, co jest oczywiście nieprawdą. Gdyż są dowody, które świadczą o zupełnie innej zaistniałej sytuacji.
A jeżeli chodzi o nadzór budowlany?
31 grudnia otrzymaliśmy informację z nadzoru budowlanego, że sprawa została umorzona całkowicie.
Czyli sąsiadka przedstawiła opinię, iż ten komin nie zagraża nikomu i zostało to uznane.
Nie wzięli pod uwagę w ogóle tego, że doszło do pożaru, który był winą tak naprawdę sąsiadki, która nieprawidłowo użytkowuje.
A jak jest teraz? Bo nagrywaliśmy reportaż, rozmawialiśmy, spotykaliśmy się wtedy, kiedy było ciepło.
Na chwilę obecną jest okej. Okay. Podejrzewam, że sąsiadka na razie pali drzewem, bardzo mało pali, bo widać, że się bardzo mało kopci z tego pieca, z tego komina. Albo się nauczyła w końcu palić. Widać, że często kominiarz odwiedza ją, czyści ten komin. Mamy czujki, które w razie czego zareagują, tak? Także to nie jest tak do końca, że my jesteśmy bezpieczni i spokojnie możemy położyć się spać, bo do tej pory ta zima jeszcze nie była taka sroga tak naprawdę. I oby nie przyszły duże mrozy, bo wtedy może być różnie.
Jeszcze jest jedna sprawa, ponieważ pani sąsiadka pracuje w sądzie. Złożyliście państwo skargę do rzecznika od odpowiedzialności dyscyplinarnej.
Bo po audycji sąsiadka zaczęła wręcz nas prześladować, zaczęła zgłaszać wszędzie, gdzie się da. Przy najbliższej okazji, jeśli może, to wzywa na nas policję. Od sierpnia czekamy na jakąkolwiek odpowiedź i do tej pory jedyny ruch z sądu to był taki, że 3 grudnia 2021 roku byliśmy przesłuchiwani oboje z mężem w tej sprawie.
Czujecie państwo ciągle zagrożenie?
Tak, bo w grudniu też mieliśmy taką sytuację, że sąsiadka na nas wezwała policję.
Dlaczego?
O to, że słyszy, że u nas w szopie miauczy jej kot. Poszliśmy rzeczywiście sprawdzić. No zima, jest mróz, tak? Sytuacja jest, no wszyscy wiedzą jaka. No i obracamy się, a tu policja, patrol policji. Jak nam wyjaśnili, że było zgłoszenie od sąsiadki, że jej przytrzymujemy kota w szopie.
A kot był czy nie było?
Oczywiście, że nie było.
Czym zakończyła się interwencja policji na państwa posesji?
No, przeprosili nas i wyszli, poszli do sąsiadki.
A sąsiadka przeprosiła was?
A sąsiadka nigdy nie przeprasza. To jest człowiek, który taki, nawet jak o mało nas nie spaliła, to powiedziała nam wprost, że jesteśmy zaczadzeni od urodzenia.
Jaką cenę płacicie za tą niezgodę?
Na pewno naszym zdrowiem psychicznym. Po prostu ta pani nam przewróciła świat do góry nogami przez to, że nie potrafiła zadbać o swój przewód kominowy. Kogoś innego próbuje za swoje błędy ukarać i tym kimś ma być mój mąż.
Czyli czekamy na rozwój wypadków przed Sądem Rejonowym w Zielonej Górze, bo to tam będzie się toczyć sprawa karna przeciwko pani mężowi. Bardzo serdecznie dziękuję. Na pewno do tej sprawy
dziękuję
jeszcze
również.
Wrócimy.
Do widzenia.
I kolejna sprawa. W 2020 roku dowiedzieliśmy się o domu, który miał być azylem na ostatnie lata życia starszych Polaków, gdzie miało być ciepło, serce i wsparcie, a dom ten stał się domem grozy. Dom kombatanta w Zielonej Górze. Zawiadomienie do prokuratury złożył Artur Źródłowski, opiekun pani Zdzisławy, byłej pani prokurator, która w tym domu umarła. Oto fragment z końcówki roku 2020.
Pani Zdzisława strasznie nami wstrząsnęła, chodzi o jej stan. Było to zgłaszane przez wiele dni. W w nosie krew, w ustach krew. Pielęgniarki kompletnie nie reagowały. Było to zgłaszane naprawdę wielokrotnie. Powiedział tylko, no kiedyś trzeba umrzeć. Opatrunków naprawdę nie ma czasem przez 3 dni, albo są zielone, z ran cieknie. Leki często są, jeżeli są podawane, to no, mieszkańcy nie mają nawet kubka wody podanej przez pielęgniarkę, żeby mogli popić ten lek. Wrzucone są do buzi i otwieraj tam buzię i wkładają na siłę.
Pracownicy ośrodka zdecydowali się w końcu mówić, co się tutaj dzieje. Nie wyobrażam sobie, żeby przeżywał to mój tato, żeby mój tato nie dostawał należytej opieki, kiedy ja jestem daleko i kiedy liczę na to, że jest ośrodek, który się powinien opiekować w ludzki sposób starszą osobą chorą, nie podaje mu nawet szklanki wody wtedy, kiedy on chce, bo taka jest procedura, bo nie przychodzi się w nocy, bo nie przychodzi się na dzwonek przychodzi się za 2 godziny albo wcale, bo kolacja jest wtedy i wtedy i po tej godzinie już nic nie wolno zjeść.
Nie było dnia, żeby pan Artur nie dzwonił, nie dopytywał się do państw socjalnych, do pielęgniarek, do dyrektora.
Dyrektor mi to wykrzyczał, pan codziennie dzwoni, czego pan chce. Ja byłem postrzegany, jakbym miał jakąś obsesję na punkcie domu kombatanta. Zresztą takie docierały do mnie słowa, takie informacje, szczególnie od pani kierownik pielęgniarek, że Źródłowski ma obsesję. Mówiono, że jest wszystko w porządku, a pani Zdzisława leżała. Nie udzielono jej pomocy.
Sprawa pani Zdzisławy chyba tak naprawdę dała nam tą moc, że po prostu trzeba coś z tym zrobić, że tego jest więcej. Nie tylko pani Zdzisława. Tylko inni pensjonariusze. Pan dyrektor, zamykając dom, tak jakby chciał zaoszczędzić na wszystkim, tak? Automatycznie przez te 3 najgorsze miesiące porcje zmalały. Nagle chleb zaczęto ważyć. Nie były 3 kromki, tylko 2 i można powiedzieć dupka. Zniknęły dodatki cukrzycowe, diety, skargi do dyrektora, do rady mieszkańców, że jedzenie jest fatalne, zwłaszcza zupy, tak, że jest go mało, że się nie najadają, są głodni.
To było rok temu. Dostałyśmy zgłoszenie, że pan Zbyszek się źle czuje. Poszłyśmy z koleżanką, mówimy, Boże, on ma chyba udar. No i powiadomiłyśmy pielęgniarkę. Pielęgniarka przyszła, powiedziała, że wszystko jest w porządku i tak było przez tydzień czasu.
Leżał i patrzał po prostu w jedno miejsce. Ponad 10 dni zgłaszaliśmy, przyszedł jakiś rodzinny, nie pamiętam nazwiska.
Lekarz rodzinny, tak?
Tak, podłączyli tacie glukozę, gdzie tata miał cukrzycę. Zgłaszaliśmy nadal.
Komu?
Pielęgniarkom. Zadzwoniłam na pogotowie, po prostu powiedziałam, że proszę przyjechać do mojego taty, bo tata ma udar. Przeleżał tata 2 tygodnie w szpitalu. Wrócił, ale już w takim stanie, że po prostu ani nie jadł sam, ani nic nie pił.
Ten udar, który się mu przydarzył w tym domu, to który był z rzędu udar?
3. Byłam przy śmierci mojego taty. Ja i moja babcia spałyśmy na podłodze.
Na siłę są mieszkańcy wysadzani. Mają odrężyny. Wysadzać na siłę, na cały dzień. Mają siedzieć na tych ceratowych fotelach. Krew się lała. No jest to coś okropnego. Jest to nieludzkie.
To był, proszę Państwa, tylko fragment reportażu z 2020 roku. W ubiegłym roku powróciłam do sprawy domu kombatanta w Zielonej Górze, a nawet do niego weszłam.
Nie ma dnia, żebym nie myślał o... Nie ma dnia, żebym nie myślał o Zdzisławie, bo ilu musiało odejść przez zaniedbania, nieudzielanie pomocy. Przykładowo w roku 2019 zmarło w domu kombatanta 56 mieszkańców. W roku 2020 109.
To jest miejsce, w którym wielu ludzi zostało po prostu skrzywdzonych i odeszło. To minął rok od śmierci mamy, pół roku. Wiele pamiętam, bo chociażby pomagają mi w tym pisma, które pisałam do DPS-u, skarżąc się na opiekę. Bardzo to przeżywałam. Mama była osobą leżącą od początku, nie podnosiła się o własnych siłach. I zatrudniliśmy dodatkową opiekę w domu opieki. Taka obojętność, znieczulica. Ja miałam wrażenie, że ona idzie z góry.
W pandemii wszystko się zmieniło.
To jest po prostu nie do pojęcia, z jaką zetknęłam się obojętnością pracowników. Byli ludzie, którzy mi pomagali nieformalnie. Czyli prosili, żebym nikomu nie mówiła, że dają mi telefon i ja z mamą rozmawiam. Ja mamę widziałam na monitorku, nie? Krzyczałam, że ją kocham, że tęsknimy, że jesteśmy, że jej nie zostawiliśmy, bo ona nie rozumiała,
Co się dzieje?
Co się dzieje, nie? To były straszne chwile, straszne, jak sobie to przypomnę. A szczytem chyba wszystkiego była ta ewakuacja. Dowiedziałam się, że moja mama jest w Drezdenku, właściwie, że jest w drodze do Drezdenka, w trakcie, kiedy ona już tam jechała. Mama jak trafiła do Drezdenka, tam gdzie ją tak serdecznie i dobrze przyjęli, no to dostałam wiadomość na przykład, że ma odleżyny do leczenia chirurgicznego. Trauma.
Dziś interesuje się pani tym domem jeszcze?
Otrzymałam dzisiaj telefon z prokuratury w sprawie mojej oceny opieki w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta.
13 dzień maja. Dzisiaj mamy.
Staram się myśleć o tym, że mama miała wcześniej po prostu dobre życie.
A pani dyrektor nie ma, gdzieś wyjechała. Na miasto, dobra, ja panu...
Drzwi są otwarte.
Ja tutaj przyszłam z powołania pana prezydenta pod koniec października.
Jak pani tutaj przyszła, to nie było pensjonariuszy?
Nie. Przyjechali po ewakuacji. Oni się tak cieszyli, że oni wracają do domu, że mi ciężko było uwierzyć w to, co słyszałam i czytałam, widząc reakcję mieszkańców wracających tutaj.
Ilu nie wróciło?
46 osób.
Nastały nowe rządy, poprawiło się jedzenie. Nie są głodni mieszkańcy, są oni zaopiekowani, mają bardzo dużo imprez organizowanych. Natomiast to, co mnie przeraża, to sposób, w jaki traktują pracowników. Wszystko, co się mówi, co się przekazuje, jest wszystko tonem rozkazującym. Chodzi o to, że ktoś taki jak zastępca dyrektora powinien rozmawiać z pracownikiem na pewnym poziomie. Każdy człowiek zasługuje na to. Pani Wioleta jest taką wizytówką domu.
Czy pani jest zadowolona ze współpracy ze swoim zastępcą?
Bardzo. Nie wyobrażam sobie...
Nie ma go tutaj, bo chciałam mu zadać
pytanie
ważne.
Niestety nie ma, bo akurat udało mu się w końcu wyjechać na urlop. Na mnie też donosy cały czas idą. Tak? No jeżeli mieli ileś lat schematu takiego, że robić nic i brać pieniądze, gdzieś się przewijać bokiem, no to bronią się przed takimi zmianami.
Atmosfera strachu zaczęła się od tego, że pierwsza informacja, jakie dostaliśmy w nowej dyrekcji, mamy zakaz rozmawiania z mediami. Nawet nie wolno nam mówić sąsiadom, co się dzieje. Jedynie jak odchodzili kierownicy, bo zostali zmienieni wszyscy kierownicy, to jeden z kierowników powiedział do pracowników w prywatnej rozmowie, że wszystkich nas wymienią, bo to jest decyzja góry, czyli miasta.
Czego pani brakuje?
Czasu? I przede wszystkim właśnie jeszcze tego zespołu pracowników, który będzie myślał i chciał... Tego, co ja.
Teraz jest pilnowane, że jeżeli są odleżyne, to że zaraz się tym pielęgniarki mają zająć. Włożeni są, to też jest ogromny sukces. Włożeni są do lekarzy. Raz w tygodniu przychodzi też psychiatra, więc to jest już duża różnica. Przychodzi też pani podolog, więc tu się poprawiło. Jakość jedzenia też mi się wydaje, że się poprawiła. Jeszcze mieszkańcy narzekają na jedzenie.
Słucham.
Halo, dzień dobry. Grażyna Walkowiak się nazywam. Dzwonię z Radia Zachód.
No pięknie, ja panią często słuchałam właśnie przez radio.
To się cieszę, bo chciałabym się dowiedzieć, jak jest teraz w domu.
No zmieniło się bardzo. Mogę sobie robić, gotować, co chcę. Kiedyś tego nie było.
A może mi pani powiedzieć, czy w dalszym ciągu macie margarynę i takie słabe jedzenie, czy się poprawiło?
W dalszym ciągu margarynę jemy i farbowany chleb. Piszą razowy.
A ma pani wybór, że może pani poprosić o inny chleb?
Tak, jasny chleb.
A proszę powiedzieć, czy te... Lampki, jak potrzebujecie pomocy, świecące, ta pomoc przychodzi?
Przychodzi część.
Nie jest tam pani sama, może ktoś by jeszcze chciał powiedzieć do radia słowo.
Chcesz rozmawiać z dziennikarką? Ale ty musisz dojechać.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Jak się pan czuje teraz w domu, pod nową dyrekcją?
Jak się można czuć, jak drugi rok człowiek jest uwięziony.
No, a rodzina może przychodzić, odwiedzać?
Pleksą pokój przegrodzony. Odkażają. Wolę przez telefon pogadać.
Czyli jest lepsze jedzenie?
No ja nie jem zwykle tego, co tu dałem. Kruchy na okrągło z margaryną. Powiem tak, jak dla mnie, bo ja nie mam takich chorób ciężkich, to jest znośnie, ale ci, co chorują albo leżą, to mają prze tego, no.
Dziękuję, życzę zdrowia, tak?
Również pani.
Pani wie, w jakiej sprawie toczy się postępowanie w prokuraturze okręgowej?
O opiekę, o zaniedbania, osoby oskarżane.
Myśli pani, że osoby, które są odpowiedzialne za to, co tutaj się działo, poniosą odpowiedzialność?
Powinno tak być, tak?
Proszę Państwa, śledztwo po roku, a trwa już 2 lata, zostało przejęte przez Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. W jakiej dokładnie sprawie prowadzone jest postępowanie? W sprawie narażenia w okresie po grudniu 2018 roku pensjonariuszu DPS-u Domu Kombatanta w Zielonej Górze przez osoby zobowiązane do opieki nad pacjentami na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez sprawowanie nienależytej opieki i nieumyślnego spowodowania śmierci, między innymi pani Zdzisławy W. Po raz pierwszy w audycji w Twojej sprawie nowy rzecznik, właściwie rzeczniczka prasowa prokuratury okręgowej, prokurator Ewa Antonowicz.
Postępowanie trwa prawie 2 lata, natomiast prokuraturze okręgowej w Zielonej Górze postępowanie toczy się od października 2020 roku, czyli nieco ponad rok. Na chwilę obecną mogę powiedzieć, że w śledztwie przeprowadzono czynności z udziałem ponad 200 osób, w tym znakomitej większości pokrzywdzonymi, osobami zamieszkującymi w domu kombatanta. Przeprowadzono czynności z udziałem osobistym pani prokurator przy udziale biegłego psychiatry. Część pokrzywdzonych przebywa aktualnie na terenie innych ośrodków, między innymi w Trzebiechowie czy w Bełczu. Tam również pani prokurator osobiście przeprowadzała czynności z podopiecznymi.
Czy dyrektor, który wtedy zarządzał domem, i oddziałowa pielęgniarek zostali przesłuchani?
Nie za wiele mogę powiedzieć z uwagi na dobro postępowania przygotowawczego. Natomiast jako prokurator mogę powiedzieć, że z metodyki prowadzenia postępowań zasadnym jest w pierwszej kolejności przeprowadzenie wszelkich dowodów związanych z pokrzywdzonymi.
Czy przedstawiciele samorządu w Zielonej Górze byli przesłuchiwani na okoliczność, o której rozmawiamy, tym bardziej, że właśnie Dom Pomocy Społecznej im podlega?
To tak jak powiedziałam, w pierwszej kolejności są przesłuchiwani pokrzywdzeni, gromadzone są materiały związane z pokrzywdzonymi. W dalszej kolejności są przesłuchiwani świadkowie, reprezentanci pokrzywdzonych. Na samym końcu przesłuchuje się osoby, które mogły mieć związek z zaistnieniem pewnych okoliczności związanych, ocenianych przez prokuratora pod kątem karnym, dlatego że z materiału dowodowego mogą wyjść okoliczności takie, które będą uzasadniały nie przesłuchiwanie takich osób w charakterze świadka, a już w charakterze podejrzanego. Badane są również wątki dotyczące między innymi zgłaszanych też za pośrednictwem mediów wątpliwości co do przestępstw na tle mienia.
Czy chodzi o to, że zaginęły różne rzeczy w domu kombatanta, czy być może chodzi o nieruchomości?
Okoliczności związane z pojedynczymi zgłoszeniami dotyczącymi takich jednorazowych kradzieży bądź zagubienia przedmiotów ustalono, że były na bieżąco zgłaszane. Natomiast okoliczności pojawiające się głównie w mediach dotyczące właśnie nieruchomości, o których pani redaktor powiedziała.
Czyli mieszkań podopiecznych.
Były również przedmiotem analizy. Dokonano analizy ksiąg wieczystych pokrzywdzonych i tutaj w tym zakresie też postępowanie dowodowe jest prowadzone. Dokonano analizy ksiąg wieczystych, natomiast z postępowania wyłączono materiały dotyczące zdarzenia związanego z lekarzem sprawującym opiekę nad podopiecznymi w domu kombatanta. Ten wątek został wyłączony do odrębnego postępowania. Postępowanie zostało już zakończone i skierowane do Sądu Rejonowego w Zielonej Górze. Pani doktor zarzucono tutaj czyn z artykułu 271, poświadczenie nieprawdy, zaświadczenie o zgonie, które lekarz wystawił bez kontaktu ze zmarłym zaocznie. Osobno oczywiście w wątku głównym toczy się jakby dalsze postępowanie dowodowe odnośnie sprawowanej opieki medycznej przez tego lekarza, również nad tym podopiecznym. Natomiast elementy takie, które są związane z tym postępowaniem, ale procesowo są już pełne, pani prokurator sukcesywnie wyłącza i rozstrzyga, więc myślę, że obszerność tutaj tego postępowania, a także jego długotrwałość wynika przede wszystkim z tego, że mamy tutaj bardzo wielu pokrzywdzonych. Mogę powiedzieć, że materiał jest bardzo obszerny.
Oczywiście, bo poprzednik mówił, że jest porażający i wstrząsający.
Po ludzku można tak powiedzieć. To mogę powiedzieć, że w poczet materiału dowodowego włączono 120 tysięcy zdjęć wykonanych przez jednego z pensjonariuszy, pasjonata fotografii, który na przestrzeni kilku lat fotografował codzienne życie podopiecznych, zwłaszcza tych podopiecznych, którzy już nie żyją.
Powiedziała Pani o kilku sprawach, dwóch nowych, czyli rozumiem, że postępowanie, śledztwo Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze zaczyna się toczyć w różnych kierunkach, tak?
Tak.
No i tyle pani rzeczniczka prasowa prokuratury okręgowej, prokurator Ewa Antonowicz. O mieszkaniach, proszę państwa, samotnych pensjonariuszy to ćwierkały już od dawna dziennikarskie wróbelki. Jeżeli ktoś coś wie, to bardzo proszę o kontakt. No i czekam na rozprawę przeciwko pani doktor z domu kombatanta w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze. Tymczasem z prywatnym aktem oskarżenia przeciwko wiceprezydent Zielonej Góry do sądu wystąpił Artur Źródłowski.
Czekałem 10 miesięcy na zwykły ludzki gest, zwykłe ludzkie słowo.
Posiedzenie Rady Miasta, na której poczuł się pan dotknięty i obrażany.
Tylko i wyłącznie. Nie wolno tak postępować, dlatego nie mając już czasu, poczekałem 10 miesięcy, zdecydowałem się na złożenie prywatnego aktu oskarżenia przeciwko pani Wiolecie Chrężlak do sądu.
Ile było spraw do tej pory?
Było posiedzenie pojednawcze.
Utajnione czy z publicznością?
To było utajnione.
Utajnione.
Na którym nie zgodzili się na jakikolwiek gest, ludzki gest ze swojej strony. Czekałem na następną rozprawę, na następne posiedzenie sądu. No i na tym etapie jestem dziś, że pani Wioleta Chrężlak pomimo stawiennictwa obowiązkowego nie przychodzi na spotkania, na rozprawę.
Do sądu?
Do sądu. Mhm.
A która to była już rozprawa, panie Arturze?
Pierwsza była 5 października.
Druga?
I druga, zarazem pierwsza jako rozprawa już odbyła się 14 grudnia. Przyszedł smutny pan mecenas i oznajmił, że po prostu pani wiceprezydent nie przyjdzie.
A kolejna wokanda na kiedy jest wyznaczona?
11 lutego.
Chce pan odszkodowania? Czego pan chce, panie Arturze?
Nie chcę pieniążków. Chciałbym usłyszeć od władzy naszej jedno ciepłe, normalne słowo, ludzkie słowo. Tylko o to chodzi. O nic więcej mi nie chodzi. Chodzi o zwykłe słowo przepraszam.
Jak państwo słyszeli, wszystkie przedstawione dzisiaj sprawy w audycji w twojej sprawie się toczą przed wymiarem sprawiedliwości. Wiadomo, że te audycje mają po 50 minut każda. Jeżeli państwo będą zainteresowani całymi reportażami i później rozmowami z ludźmi, którzy na ten temat się wypowiadają, zapraszam na www.zachod.pl. Na samiutkim końcu strony w niebieskim kółeczku w twojej sprawie Grażyny Walkowiak mogą państwo posłuchać w całości te audycje. Następna audycja w twojej sprawie za 2 tygodnie jeszcze z powrotem do bohaterów tej audycji z 2021 roku, między innymi do domu, który miał być w Zielonej Górze wyburzony 1 stycznia. Bardzo państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Przez całą dobę czekamy na sygnały.
68 45 55 515
albo Radio Zachód, ulica Kukułcza 1, 65 472 Zielona Góra z dopiskiem w twojej sprawie.